Chvála Bohu, bratia a sestry. Trochu ináč sa na vás páči z tej strany. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie rozważyli taki temat, jakim jest nasz cel. Jak nie stracić go z oczu i jak go osiągnąć. Każdy z nas ma w swoim życiu jakiś cel lub cele, które chce konsekwentnie osiągnąć, tak? I dla jednych jest to władza, dla innych są to pieniądze, dla jeszcze innych może mniej górnolotne takie rzeczy, które są nam wiadomo potrzebne, jak dom, samochód, szczęście rodzinne, sukces w pracy. Nawet w pracy, niektórzy, którzy tu są, na pewno wiedzą, nawet w pracy są nam wyznaczane cele, które musimy osiągnąć. Jeśli ich nie osiągniemy, to jakoś nie możemy bardzo liczyć na awans, podwyżkę, premię czy cokolwiek w tym stylu. Ale nie o takich celach chcę dzisiaj mówić. Wierzę, że dzięki Bogu większość z was, a mam nadzieję, że wszyscy, mieli taki dzień w swoim życiu, że tym głównym celem stała się wieczność w Bożej obecności, o którym możemy przeczytać w liście do Filipian, rozdział 3, 14 werset. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Chciałbym razem z wami przeanalizować pewne fragmenty ze Słowa Bożego, gdzie najczęściej popełniamy błędy, że zbaczamy z kursu i co podpowiada nam Boże Słowo, aby temu zapobiec, aby tego uniknąć. Więc wypadałoby nam sprawdzić, co posiadamy, a co, w co jeszcze musimy się zaopatrzyć, aby do tego celu dotrzeć. Na pewno mamy już cel, tak? Jest to zbawienie i życie wieczne w Jezusie Chrystusie, tak? Z Bogiem. To, co wspaniałe, to, że mamy też już, nie musimy, tak się gdzieś wyjeżdżamy, musimy wyznaczyć sobie drogę, tak? Którą będziemy jechać, którą pójdziemy, tak? No, jest to wspaniałe, że mamy tą drogę, bo tą drogą jest Jezus, którego śladami musimy iść. O czym mówi, może przeczytam też fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc mamy tą drogę, którą mamy iść po śladach naszego Pana Jezusa, który w tej chwili przygotowuje miejsce dla nas. Co jeszcze mamy? No, bracie, siostro, nie jesteś sam. Tylko Bóg wie, jak ja bardzo się cieszę, że mam każdego z was, że mam w was wsparcie i mam nadzieję, że dla niektórych, albo przynajmniej dla niektórych z was jestem wsparciem. Mam nadzieję, że brat pastor nie obrazi się, że użyję przykładu, który on użył tydzień temu w słowie, gdy mówił o etapach, które pokonuje kolarz w wyścigu. Prawie zawsze każdy kolarz jedzie w pelotonie, który pracuje jak jedno ciało, choć dzieli się na mniejsze grupy. Te mniejsze grupy pracują na, jak to powiedzieć, pracują na wynik. Nie jest tak, że ciągle w tej grupie na czele jedzie jeden, tylko ciągle się zmieniają. Ten, który opada z sił, jedzie na tę grupę i rozprowadza, ta grupa znowu rozprowadza ten mocniejszy jedzie na czoło, tak? I tutaj mam właśnie na myśli Kościół, za który Jezus oddał życie. Chociaż czasami też bywa różnie. Jak ktoś zna historię trochę kolarstwa, to w kolarstwie też czasem było różnie. Też czasami można było oberwać po plecach od drugiego zawodnika, bo kiedyś jeszcze, przynajmniej z tego co pamiętam, można było wozić ze sobą pompki, dzisiaj już nie. Więc pojawia się pytanie, dlaczego czasami zbaczamy, mając tak wiele? Jako pierwsze wymienię, myślę, że to nasz najczęstszy błąd, przynajmniej mój, to nieprzygotowanie. Mnie się zdarzało wielokrotnie w życiu duchowym, nie tylko, zachować się jak turysta, który wyszedł gdzieś wysoko w Tatry, w sandałach lub w szpilkach. Jak żołnierz, który ruszył na pole bitwy w mundurze wyjściowym, bez oporządzenia, bez karabinu. Jak kierowca, który jedzie w trasę z rezerwą w baku. A co na ten temat mówi Biblia? Przeczytam fragment z listu do Efezjan, 6 rozdział. Szósty rozdział od 11 do 18 wersetu. Szósty rozdział do 18. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i nie z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami na okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. O czym nam mówi ten fragment? Przynajmniej jeśli o mnie idzie, mnie uzmysławia, gdzie dokładnie się znalazłem. E, że ta droga, którą idę, to nie jest spacer. To nie jest parada wojskowa. Bracie, siostro, jesteś na wojnie, gdzie czekają na ciebie zasadzki diabelskie. Więc wypadałoby odziać się w tą zbroję Bożą. Ja postaram się takie wychwycić te najważniejsze elementy, o których tu jest mowa. Prawda, sprawiedliwość, gotowość do zwiastowania Ewangelii. Miecz ducha. Modlitwa w każdym czasie. Tu jest mowa o chodzeniu z Bogiem. I zastawianiem się też za innymi, tak? Sam miałem moment w życiu, gdzie byłem przekonany, że wszystko, co może się walić, to się wali w moim życiu. I że już się nie podniosę. I wiecie, co wtedy usłyszałem? Idź dalej naprzód. I mnie chwal. Ja sobie tak myślę, no Boże, jak tu nie wstać? Jak ty mówisz, że wstań, to wstań. I tak w duchu też sobie myślałem, Boże, w moim położeniu dzisiaj szczególnie trudno jest mi Ciebie chwalić, ale tak się czułem duchowo w tamtym momencie, jak to ująć. Jakbym był twarzą w błocie, ale tak sobie pomyślałem, że chociażbym miał bulgotać z tego błota na chwałę dla Boga, to będę to robił. Warto przywdziać tę zbroję Bożą. Być dalej naprzód. Czasami zdarza się nam oberwać. I tak się czasem pytałem Pana. Pewnie nie tylko ja się pytam. Znaczy dzisiaj się już nie pytam, ale pytałem się Pana. Dlaczego, Panie, tak mnie doświadczasz? Dlaczego w taki sposób akurat? Przecież jest odpowiedź w Słowie Bożym. Bardzo prosta. Po co się wypala naczynia gminne? Żeby się nadawały do użytku, żeby były trwalsze, tak? To samo robi Pan z nami. Przygotowuje nas do pewnych rzeczy, każdego z nas. Kolejny powód zobrazuje nam fragment z Ewangelii Mateusza. To jest rozdział 14 od 25 do 31 wersetu. 25. Ja powiem Wam tak, że ja się bardzo cieszę, jak mój wspaniały Pan potwierdza mi to, że to, co robię, to, w którym kierunku idę, że to jest właściwe. Bo Dareczek użył nawet tego fragmentu w środę. Tutaj jest mowa o tym, jak Jezus szedł po wodzie, tak? Może przeczytam. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa, widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę ty jesteś Synem Bożym. To, co spotkało Piotra, obrazuje nam jeden właśnie z kolejnych błędów, które popełniamy. Ale może wrócę do tekstu. Piotr wyszedł z łodzi i szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Niestety nie udało mi się tego znaleźć, ale czytałem ten fragment w kilku przekładach i jak dobrze pamiętam, to w jednym z przekładów było użyte, że Piotr nie szedł po wodzie, ale już, że się przechadzał. Czyli on tak jakby się cieszył już tym momentem, że on chodzi po wodzie, tak? Przecież on przyszedł już do Jezusa, tak? Ale co się stało? Zaczął się rozglądać. Nie patrzył już na Jezusa, tylko patrzył na okoliczności, tak? Co się dzieje wokół niego? Więc warto skupić swój wzrok na Jezusie. Nie wiem, jak wy, bracia i siostry, ale mam taki szczególny czas ostatnio. Nie wiem, jak to nazwać, ale ja to właśnie tak odbieram. Ja bym ciągle gdzieś, nie tylko wokół mnie, ale wokół nas, trwała jakaś burza i tam gdzieś podświadomości widzę, że ta burza już się kończy, ale za nią już idzie następna. Ale powiedzcie mi, czy to jest powód do tego, żeby skupiać się właśnie na tym? Myślę, że nie. Skup, bracie i siostro, swój wzrok na celu, do którego dążysz. Tu też jest taka jedna ważna rzecz. Myślę, że każdy zna przypowieść o dobrym pasterzu. Powiedzcie mi, co robi owca, która się zgubi? Meczy, tak. I jak czasami się gdzieś zgubisz, to tak jak tu mówi Słowo Boże. Jak zrobił Piotr. Zląkł się, a gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. Powiedzcie mi, co zrobił Jezus. Uratował go właśnie. Myślicie, że on nie wiedział, dlaczego zwątpił? Wiedział, dlaczego zwątpił. I co zrobił Jezus? No Jezus nie wyciągnął ręki, nie wsadził Piotrowi głowy pod wodę, tylko go wyciągnął, tak? Więc pamiętaj, bracie i siostro, że jak zobaczysz gdzieś z drogi, wołaj, to Pan ci pomoże. Trzeci powód, który bym chciał poruszyć, łączy się z pierwszym i drugim. I też użyję tutaj fragmentu z listu do Efezjan. To jest rozdział 5. Od 15 do 21 wersetu. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni. Dlatego bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni i drugim w bojaźni Chrystusowej. Ja bym się tu chciał skupić na jednym wersecie, który mnie osobiście nie daje spokoju. Dla mnie tu jest tak trochę dziwnie użyte. Moment, tylko znajdę ten fragment. O właśnie, werset 18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To słowo, jak tu jest użyte, nie daje mi spokoju. Jak było w Dniu Zielonych Świąt, gdy był zesłany Duch Święty? Co powiedziano o uczniach, o ludziach, na których Duch Święty stąpił? Że młodym winem się upili, tak? I tak samo moim zdaniem mamy być właśnie pełni ducha i mnie to obrazuje to, że jak człowiek pod wpływem alkoholu nie do końca panuje nad sobą, tak samo my mamy się poddać Duchowi Świętemu pod jego panowania. To jest tak, jak jakiś czas temu biskup Kamiński mówił o chodzeniu w Duchu Świętym. Że często się tak bardzo cieszymy z tego, że mówimy w językach, że śpiewamy w językach. Że czasem słyszymy, jak Bóg do nas mówi. Ale czy chodzenie po kostki to jest wszystko? Moim zdaniem nigdy nie powinniśmy się tym zadawać. Dla mnie to jest tak, jakby porównanie tego, że zanurzyłem się w Duchu Świętym po kostki, jakbym zamoczył nogi w oceanie i chciał komuś opowiadać o głębi oceanu, jak jest piękny ocean. Musisz być pełen Ducha Świętego, by znać głębokości Boże, by Go poznać takim, jakim On jest naprawdę. By dać się Mu użyć tak, jak On chce Ciebie użyć. By dotrzeć do celu, do którego dążysz. Dla mnie to kuszenie losu. Jakby ciągle jeździć na rezerwie i zastanawiać się, czy dojadę. Ja wierzę, że mój Bóg jest dobry i że Bóg chce, żeby każdy z was był pełny ducha. Żeby każdy z was był jak Szczepan, pełen ducha. Polecam, przeczytajcie sobie, nie będę przecież teraz czytał, ale jak dobrze pamiętam, to jest 6 i 7 rozdział Dziejów Apostolskich. Co mówi Słowo Boże na temat Szczepana? Na czym on był skupiony? Do końca był skupiony na Bogu. Był pełen ducha. Ale wierzę, że to Duch Święty dał mu do tego siły. Wierzę, że Bóg chce, aby w życiu każdego z nas działy się dzieje apostolskie. Polecamy, które Dziejów Apostolskich. Bóg ma pełną miarę, natrzęsioną, nieoszukaną. Ja to odbieram, że tak przenosząc na samochód. Bóg nie chce, żebyś, na pewno nie chce, żebyś jeździł na rezerwie. Nawet nie chce, żebyś tankował do pełna. tankuj pod korek. Twój kielich ma się przelewać, żebyś mógł udzielać innym. Jeśli będziesz chodził po kostki, to o tym zapomnij, bo tobie braknie. Chcę każdego z was zachęcić do modlitwy o pełnię Ducha Świętego. Tyle, że przynajmniej z tego, co ja tu czytam, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim. Pełnia ducha to moim zdaniem nie jest jedna modlitwa, to jest sposób życia. Chodzenie z Bogiem. Dla mnie pełnia Ducha Świętego to jest gwarancja. No dzisiaj możemy powiedzieć z tymi gwarancjami, jak coś zakupimy, jakiś sprzęt, mamy tą gwarancję, różnie z tymi gwarancjami bywa, ale możemy być pewni, że z gwarancją u naszego Boga możemy być jej pewni, tak? I dla mnie to gwarancja, że kiedyś, bracie, siostro, Duch Święty, pełnia Ducha Świętego. To gwarancja, że kiedyś usłyszysz. Jak mówi Ewangelia według Mateusza. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Chcę tak na koniec jeszcze zaznaczyć, żeby pamiętać o tym, że domu z sobą nie zabierzesz, bracie i siostro. Samochodu z sobą nie zabierzesz. Można by powiedzieć, że nic z sobą nie zabierzesz. Ja się cieszę, że przyszła do mnie moja córeczka. Ja chciałem kogoś na koniec prosić, żeby ktoś do mnie podszedł, a ona podeszła i żeby mnie ktoś złapał za rękę. Bracie i siostro, możesz kogoś z sobą zabrać. W tą drogę. Amen.